Gloria, gloria, gloria. Chłonimy nasze głowy przed majestatem naszego Twórcy, żeby Go prosić o łaskę i błogosławieństwo na następne zebranie. A w tej modlitwie będzie przewodniczył brat Pietruszkiewicz.
Pełną dobroci nasz Panie, który zamieszkujesz niedostępne niebiosa. No to w tej chwili pragniemy Ci podziękować za obfite łaski, które na nas zsyłasz, że pozwoliłaś nam poznać Twoje słowo, że wytknąłeś nam drogę do Ciebie, że nas tu dzisiaj tak licznie zebrałeś. I prosimy, aby brat, który będzie do nas przemawiał, żeby to było zgodne z Twoją wolą, a nam, żeby było pomocne w zwyciężaniu zła w szarym naszym codziennym życiu, czy to w pracy świeckiej, czy w domu, czy na ulicy, abyśmy zwyciężali szatana, żeby on nie miał do nas dostępu, żebyśmy się stali miłymi Twoimi dziećmi, żebyśmy mogli kroczyć tak, jak sobie życzysz to od nas. Pomagaj nas Twoją możną prawicą i chronić. Ty wiesz, że w tym złym systemie rzeczy nie jesteśmy zdolni czynić tego, co byśmy pragnęli. To wspieraj, pomagaj, abyśmy mogli spać do końca, tak jak Ty od nas tego wymagasz, żyć w sobie. Prosimy Ciebie i za tymi, którzy nie mogli się przybyć. Prosimy za tymi, którzy cierpią na łożach bolesti. Prosimy za tymi, którzy są na doświadczeniu. A jeżeli kogoś doświadczasz, jeżeli są w więzieniach, to w razem więzień, to pomóż wytrwać, ażebyśmy kiedyś mogli w wieczystym życiu nieść Ci dzięki i chwałę. Oto wszystko zwracamy się do Ciebie i prosimy w imię zasług zbawienia Twojego Syna, naszego Wodza i Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
Drogi miłowani, nasi Zbawicielu, bracia i siostry. Obecnie nie będziesz sprawozdania, tylko przejdziemy do dobrego Słowa Bożego i ze Słowa Bożego weźmiemy sobie pewne rady i wskazówki, pewne piękne słowa, które nam mogą dopomóc do naszego pobudzenia duchowego, naszego wzrostu w Jezusie Chrystusie, w wierze świętej. Apostoł Święty Paweł to właśnie zachęcał braci, żeby pobudzali się. Przypatrujmy się jedni drugim, czyli interesujmy się jedni drugimi, a to mówi, że ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. Dałby Bóg, żeby i te słowa, które sobie podejmiemy, żeby one mogły pobudzić naszą gorliwość, naszą miłość ku Bogu, nasze właśnie zrozumienie właśnie woli Bożej, jaka jest w Jezusie Chrystusie względem nas. Za temat naszych rozważań posłużą nam słowa, które zapisane zostały przez proroka Salomona. Słowa te zawarte są w Przypowieściach Salomona, 15 rozdział, 23 werset. Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich, bo słowo według czasu wyrzeczone o jako jest dobre. Prijatelstwo. Tu właśnie temat nasz będzie z tych słów, które tak wyraził w takich wzniosłych, po prostu takim entuzjazmem wypowiada właśnie prorok Salomon. Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich, bo słowo według czasu wyrzeczone o jako jest dobre. Temat nasz będzie właśnie to, co powiedział tu Salomon. Słowo według czasu. To będzie naszym tematem. Tu widzimy, możemy dostrzec, drogie braterstwo, że Salomon podkreślił tutaj, bardzo mocno zaakcentował wartość słowa wypowiedzianego na czasie. Czyli słowo powiedziane do rzeczy, słowo powiedziane we właściwym właśnie sensie, we właściwym znaczeniu, we właściwej okoliczności. Więc widzimy, że słowa mądre, słowa wypowiedziane w odpowiedniej chwili, stosownej chwili, słowa logiczne, mają wartość historyczną. My to jednak będziemy mogli prześledzić niektóre rzeczy, żeby się upewnić. Jak cenne, jak miłe, jak pożądane są takie słowa, które wypowiedziane są we właściwym czasie. One mogą przynosić i przynoszą jednokrotnie zbawienne skutki. To ja też co. Można nawet się tak wyrazić, że słowa wypowiedziane w stosownej chwili, to można by na wagę złota oceniać. bogaterstwo. I dlatego Salomon powiedział słowo według czasu wyrzeczone, o jako jest dobre. Bogaterstwo, Pismo Święte dostarcza nam wiele cennych przykładów słów ludzi mądrych, ludzi szlachetnych, którzy w stosownej chwili potrafili zdobyć się na takie słowa mocne, mądre, przynoszące radość, przynoszące ukojenie. Bogaterstwo. Często słowa mądre i pożyteczne zostały powiedziane nawet przez ludzi światowych kompletnie, którzy nie byli związani z braćmi, siostrami w Jezusie Chrystusie, a były bardzo mądre te słowa i dlatego zostały, wierzymy, zostały zapisane w Słowie Bożym, że one miały wartość jednak i dlatego zostały umieszczone w Słowie Bożym. Postaramy się nie wszystkie, ale niektóre może przytoczyć, niektóre ważniejsze przykłady słów, które były tak właśnie, jak Salomon podkreśla, wypowiedziane według czasu, słowa na czasie, jakbyśmy dzisiaj to właśnie mogli wyrazić. I dlatego też tematowy tekst nas poucza, że takie słowa są bardzo dobre, są bardzo wspaniałe i one są bardzo cenne. Niektóre weźmiemy sobie, no na przykład z Dziejów Apostolskich mamy napisany taki fragment, 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest opisane pewne właśnie wydarzenie, które nam właśnie też dopomoże do zrozumienia, kiedy i w jaki sposób słowa na czasie, jaki skutek może wywierać. Jest powiedziane tak, kiedy powstawszy w radzie niektóry faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczony zakonny, zacny wszystkiego ludu, rozkazał, aby na małą chwilę precz wiedziono apostołów. Wiemy, tu jest fragment, ten co czytamy, to opisuje, że apostołowie zostali postawieni przed Sanhedryn, przed Radę Żydowską i mieli ich teraz osądzić za to, że oni ośmielają się głosić naukę o Jezusie Chrystusie, którego oni ukrzyżowali. Więc teraz właśnie mówi, że przywieziono na małą chwilę Gamaliel powiedział, który miał widocznie decydujący głos w tym Sanhedrynie. I mówi, rzekł do nich, to znaczy do tych sędziów zakonnych, mówi tak, rzekł do nich, mężowie izraelscy, miejcie się na baczeniu z strony tych ludzi, co byście mieli czynić. Albowiem przed tymi dniami powstał był Teudas, udawając się za coś, do którego się przywiązało mężów w liczbie około 400, którego zabito, a wszyscy, którzy z nim przestawali, rozproszeni są i wniwecz się obrócili. Po nim powstał Judas Galilejczyk za dni popisu i uwiódł wiele ludu za sobą, ale i on zginął i wszyscy, którzy z nim poprzestawali, rozproszeni są. Przecież teraz powiadam wam, dajcie pokój tym ludziom i zaniechajcie ich, albowiem jeśli jest ludzi ta rada, albo ta sprawa wniwecz się obróci. Ale jeśli jest Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać, byście znaci z Bogiem walczącymi nie byli znalezieni. Widzimy Gamaliel, nauczyciel apostoła świętego Pawła, zanim był apostołem, prawda? Jakie zajął mądre i tolerancyjne stanowisko w tym czasie. Wierzymy, że Bóg tak kierował tymi sprawami. Ale niezależnie od tego, że Bóg sobie tak życzył, to możemy dostrzec również mądrość tego właśnie Gamaliela, czy nie tak? Możemy podziwiać, jak on potrafił zdobyć się na słowo według czasu. We właściwym czasie powiedziane słowa, które uchroniło apostołów od śmierci. Właśnie, które zadecydowało, że tylko ich tam jest powiedziane ubili, ale krzywdy im większej nie wyrządzili. Powiedział, ja wam tak radzę z całego serca. Mówi, że jeżeli to jest z ludzi ta sprawa, to i tak się rozleci. Dał przykłady, że powstali niektórzy właśnie tam prorocy, czy pseudo właśnie nauczyciele, którzy, mówi, dawali pewne jakieś z siebie nauki, ale mówi, później to wszystko wniwecz się obróciło. Ale mówi, z drugiej strony, jeżeli by to z Boga było, to mówi, ja wam nie radzę walczyć z Bogiem. Mówi, bo na pewno nie dacie rady i raczej, żebyście, mówi, na niełaskę sobie Boże nie zasłużyli. Czy to były słowa na czasie, drogiaterstwo? Słowa te były na czasie i można powiedzieć, drogiaterstwo, że gdyby te słowa znalazły oddźwięk w przywódcach nominalnego chrześcijaństwa, taki tolerancyjny duch, prawda, to by nie powstały trybuny tak zwanej świętej inkwizycji, prawda, w średniowieczu. Nie powstałyby, bo powiedzieli tak, jeżeli powstali hugonoci czy albigensi, to jeżeli to jest ludzi ta sprawa, to i tak się rozleci. Tak powinni zająć stanowisko jak Gamaliel. A jeżeli z Boga, to nie walczmy z Bogiem. Ale niestety historia właśnie poucza nas, że słowa Gamaliela, tego nauczyciela zakonnego, nie znalazły oddźwięku w sercach i umysłach nominalnych przywódców. W chrześcijaństwie właśnie nominalnym. Nie znalazły. I dlatego możemy widzieć właśnie, że historia Kościoła Rzymskokatolickiego zapisana jest czarnymi zgłoskami, jeżeli chodzi o trybunały właśnie te świętej inkwizycji pod przywódcą właśnie różnych dominików i innych właśnie, którzy to właśnie czynili, że ogniem i mieczem starali się nawracać innowierców na wiarę rzymskokatolicką. Mamy taki przykład w Starym Testamencie, słów na czasie i powiedzianych, a słowa te są zapisane w Księdze Sędziów. Oczytamy sobie właśnie te słowa w 6 rozdziale od 27 wersetu. Jest powiedziane tak. Wziąwszy tedy Gideon 10 mężów sług swoich, uczynił, jako mu rozkazał Pan. A jeśli się bał domu ojca swego i mężów miasta, nie uczynił tego we dnie, ale uczynił w nocy. Co on tam uczynił, to bracia wiedzą. Bóg kazał rozwalić Baalowy ołtarz, który był na polu ojca Gideona, prawda? Kazał rozwalić, ale Gideon znał swoich sąsiadów i wiedział, że mógłby się narazić na wiele przykrości. To dlatego nie uczynił tego na dniu, tylko w nocy. A gdy wstali mężowie miasta rano, ujrzeli rozwalony ołtarz Baalów i gaj, który był podle niego wyrąbany, i cielca onego drugiego ofiarowanego na całopaleniu na ołtarzu zbudowanym. Zatem rzekł jeden drugiego, kto to uczynił? A gdy się pytali i dowiadywali, powiedziano, Gedeon, syn Joasów, uczynił to. Wtedy rzekli mężowie miasta do Joasa, wywiedź syna twego, niech umrze, iż rozwalił ołtarz Baalów, a iż wyciął gaj, który był koło niego. I odpowiedział Joas wszystkim, którzy stali koło niego, a wy się to swarzyć macie o Baala i zali wy go wybawicie? Kto by się oń zastawiał, niech umrze tego poranku. Jeśli Bogiem jest, niech się mści tego, że rozwalono ołtarz jego. Widzimy, znowu mamy przykład słów na czasie powiedzianych, według czasu. Prawda? Znowu złość wielka i nienawiść, rozwalony ołtarz Baala, świętość właśnie, jako sobie uczynili. No i teraz mówią, wyprowadź nam swojego syna, bo to tylko syn twój był zdolny. Musiał niejednokrotnie ujawniać ducha właśnie takiej antypatii względem bałwochwalstwa, jakie się zakradło w Izraelu. Więc dlatego mówi, kto jest jego sprawka. Teraz wywiedź, żebyśmy mu pomścili, jak on mógł się odważyć rozwalić święty ołtarz Baala. I Baala samego, mówi, nawet obalił. No to teraz ojciec mówi, to jak to? To kto jest silniejszy, Bóg czy człowiek? Jeżeli mówi, Bóg się nie upomina o to, mówi, że rozwalono ołtarz jego, to wy się macie za Boga ujmować? Jeżeli Bóg jest chyba na tyle mocny, że może ukarać tego, któremu właśnie by chciał się przeciwstawić. Mądre słowa przekonały ich, prawda? Powiedzieli, słusznie, jeżeli jest Bóg, to i tak go ukaże. Ale wiemy, że Baal nie był zdolny ukarać, bo to był posąg przecież. Więc dlatego widzimy, ale mądre słowa uchroniły znowu Gedeona od wielkiego właśnie nieszczęścia. Gedeon powiedział, Bóg jest mocniejszy niż człowiek, więc jeżeli jest prawdziwym Bogiem, to może ukarać tego, który mu się sprzeciwia. Widzimy, tak mądre właśnie stanowisko zajął Joas. A dalej mamy jeszcze bardzo ciekawe słowa, które też warto przytoczyć. A słowa zapisane to są w pierwszej księdze Samuelowej. Też w Starym Testamencie właśnie mamy jeszcze takie przykłady. Niektóre, między innymi 25 rozdział pierwszej księgi Samuelowej, 27 werset. Tam jest opisane właśnie o pewnej niewieście, które sobie też przypomnimy. Wiemy, że Dawid, gdy uciekał przed Saulem, Saul chciał go właśnie pojmać i zabić. To się znajdował w takich różnych tarapatach. No i tę historię bracia znają. Ale między innymi jest powiedziane, że tam był Nabal, bardzo bogaty człowiek, książę izraelski, do którego kiedyś Dawid chciał, był w potrzebie, żeby jak on wyprawiał postrzyżyny owiec, żeby wtedy właśnie, tak jak teraz dożynki robią, coś w tym sensie, to wyprawił ucztę, to chciał, żeby trochę z tej uczty skorzystać. A Nabal wtedy ofuknął tych sług Dawidowych i mówi, to dosyć darmozjadów uciekło, mówi, od swoich panów i Dawid mówi, też do nich należy. Mówi, uciekł od swojego króla, a teraz mam dać, mówi mu, chleba, mięsa, no i nic nie dał. I Dawid teraz chciał zemstę uczynić. Jest powiedziane, że jechał teraz, żeby zniszczyć Nabala, cały jego dom. Ale niewiasta właśnie była bardzo mądra. Nabal na polsku to znaczy głupiec, tak powiedziała zresztą ta jego żona Abigail. I teraz mówi tak. Wtedy teraz to błogosławieństwo, które przyniosła służebnica twoja panu swemu, niech będzie dane sługom, którzy chodzą za panem moim. Przepuść proszę występek służebnicy twojej, gdyż zapewne uczyni pan panu memu dom trwały, ponieważ walki pańskie pan mój odprawuje, a złość nie jest znaleziona w tobie aż dotąd. A choć i powstał człowiek, co byś cię przesiadował i szukał duszy twojej, wtedy będzie dusza pana mego zachowana w wiązance żyjących u pana, Boga twego, lecz duszę nieprzyjaciół twoich Bóg jako z płocy wyrzuci. A gdy uczyni pan panu memu wszystko, co uczynił dobrego o tobie, a zlecić, abyś był wodzem nad Izraelem, wtedy nie będzie to ku zachwianiu ani ku urazie serca pana mego, jako gdyby rozlał krew niewinną. I gdybyś się sam pomścił, Pan mój, gdy wtedy dobrze uczyni Pan panu memu, wtedy wspomnisz na służebnicę twoją. Widzimy, że nawet czytając w przekładzie polskim te słowa, to możemy widzieć, jak była mądra niewiasta i jak potrafiła w porę łagodzić Dawida. Prawda? Dawid jechał, żeby wykonać pomstę, a ona zabiegła mu drogę, no i teraz przyniosła część podarunków, prezentów i mówi, teraz ja chciałam przebłagać, no i do tej pory złość się w tobie nie znalazła. I widzimy, jak pełne ekspresji słowa wypowiedziała ta niewiasta. Więc dlatego też widzimy, że bardzo też na czasie były te słowa, dlatego, że one rozgoniły Dawida po prostu. Dawid nie wykonał tego, co zamierzał. Zgodne jest to, co Salomon powiedział. Słowo według czasu powiedziane, że ono ma bardzo dobry skutek. I dlatego, bracie, powiem, że ta niewiasta wymowna, to mi się przypomniała również taka sytuacja, kiedyś była w Zamościu. Przyjechał kiedyś Zawadzki, który, znaczy przewodniczący Rady Państwa poprzednio żyjący, to przyjechał kiedyś do Zamościa, było spotkanie właśnie z publicznością, znaczy społeczeństwem miasta Zamościa. No i jak to wiemy, Zawadzki miał na kartce przygotowane przemówienie, no i odczytał to przemówienie. Ale jak tylko skończył, to przyszła jedna niewiasta, nauczycielka z liceum ogólnokształcącego w Zamościu, przyszła i bez żadnej kartki, jak ona się tam nauczyła, ale jak ona pięknie potrafiła przemawiać, jak go przywitała. Ja nie wiem, czy by ktoś tak zdobył się takie piękne słowa. Ona szybko potrafiła bez zająknięcia tak przywitać Zawadzkiego. To wiecie, że Zawadzkiego zatkało. Zawadzki po prostu podszedł do mikrofonu i tak rękę, taką gest taki zrobił. Mówi, to się nazywa umieć pięknie mówić. Tak jeszcze podkreślił. Widzimy, że był zachwycony, bo wszyscy byli zachwyceni, jak ona potrafiła pięknie właśnie go powitać. Bez żadnej kartki. Widzimy, tak potrafiła z pamięci właśnie znaleźć takie miłe i bardzo precyzyjne słowa powitania. Więc dlatego widzimy, że Abigail też, która później stała się żoną Dawida, to ona też posiadała bardzo piękną wymowę. Nawet Dawid zachwycony był jej wymową. Powiedział, błogosławiona wymowa twoja, która sprawiła, że mówi, powstrzymałem się od przelewu krwi właśnie Nabala. Gdyby się mówi, nie powstrzymała, to by mówi, nic nie ostało już z jego domu. Widzimy, to też te słowa na czasie powiedziane, one właśnie posłużyły do tego, że nie wykonał, widzimy, tej zemsty, którą poprzednio sobie poprzysiągł. Mamy przykład znowu jednej słów na czasie powiedzianych, a zapisane te słowa są w drugiej księdze Mojżeszowej, 18 rozdział. 18 rozdział 14 wersetu jest tak napisane. A widząc świekier Mojżesza wszystko, co czynił Mojżesz z ludem, rzekł, cóż to jest, co ty czynisz z ludem? Czemuż ty sam siedzisz, a lud wszystek stoi przed tobą od poranku aż do wieczora? Wtedy Mojżesz to powiedział świekrowi swemu, iż przychodzi lud do mnie, aby się radził Boga. Gdy sprawę, jaką mają, przychodzą do mnie, a rozsądzam między nimi, oznajmując ustawy Boże i prawa Jego. Zatem rzekł świekier Mojżesza do niego, niedobra rzecz, którą ty czynisz. Pewnie ustaniesz i ty, i lud ten, który jest z tobą, bo cięższa to rzecz nad siły twoje. Nie będziesz jej mógł ty sam podołać. Przecież usłuchaj teraz głosu mego, poradzę cię, a będzie Bóg z tobą. Stój ty za lud przed Bogiem, a odnoś sprawy do Boga. A onych też nauczaj ustaw i praw, oznajmując im drogę, którą by chodzić i dzieło, które by czynić mieli. Ty też upatrz ze wszystkiego ludu męże stateczne, bojące się Boga, męże prawdomówne, którzy by nienawidzili łakomstwa, a postanów z nich przełożone, tysiączniki, setniki, pięćdziesiątniki i dziesiątniki, którzy na każdy czas lud sądzić będą, a gdy będzie rzecz wielka, odniosą do ciebie, a każdą rzecz mało sądzić będą sami. Wtedy ulżysz sobie, gdy poniosą ciężar z tobą. Widzimy, że tu jest znowu napisane, że też nie był to Izraelita, prawda? Bo to był kapłan madyjański, u którego kiedyś Mojżesz znalazł azyl po opuszczeniu Egiptu, prawda? I u którego się ożenił. I teraz przyjechał w goście odwiedzić swojego właśnie zięcia i zauważył pewną rzecz. Zauważył, że Mojżesz przez całymi godzinami, dzień w dzień rozsądza różne sprawy i siedzi, rozsądza sprawy. I mówi, to niedobra rzecz. Ktoś zauważył, mówi, to niedobra rzecz, którą ty czynisz. Mówi, najlepiej to byś zrobił w ten sposób, że ważniejsze sprawy tylko ty byś, mówi, sądził, a mniejsze sprawy to sobie postanów takich ludzi, tylko którzy by łapówki nienawidzili, od razu podkreślił. Którzy by darów specjalnie nie właśnie przyjmowali, prawdomównych, którzy by nienawidzili łakomstwa. Takich postanów chyba nie będą mniejsze sprawy, a tylko ważniejsze sprawy problemowe to będą do ciebie przychodzić. My widzimy, ta rada była też słowami na czasie, bo przecież Bóg zaakceptował tę radę, prawda? Przecież ta rada świekra stała się zacząkiem utworzenia Sanhedrynu, późniejszego właśnie sądu Izraelu. I to były słowa również na czasie, które nawet przez Izraelitę, ale przypatrzył się po prostu i widział, że tu można by coś poradzić Mojżeszowi. A Mojżesz z kolei, jako ten najpokorniejszy mąż na ziemi, można też podziwiać, że usłuchał tej rady, prawda? Bo inny to powiedział, co tam on wie? Człowiek starej daty, który nie zna w ogóle Izraela, co on mi tu może doradzić, prawda? Inny to by się ofuknął, jeszcze powiedział, ty masz swoje, to pilnuj swoje, a ja wiem swoje. A jednak Mojżesz, widzimy, jako pokorny, usłuchał I tę radę przedłożył Bogu i Bóg tę radę też zaakceptował. Droga Tersto, bo to były słowa znowu na czasie. Na czasie słowa wypowiedziane. Droga Tersto, mamy jeszcze inny przykład zapisany w pierwszej Księdze Królewskiej, 18 rozdział. 18 rozdział od 16 wersetu. Więc jest powiedziane tak. A tak przyszedł Abdiasz przeciw Achabowi i oznajmił mu to, że też szedł Achab przeciw Eliaszowi. A ujrzawszy Achab Eliasza, rzekł Achab do niego: a zaś nie ty jesteś, który czyni zamieszanie w Izraelu? Na co odpowiedział: nie ja czynię zamieszanie w Izraelu, ale ty i dom ojca twego, gdyż opuściwszy rozkazanie pańskie, naśladujecie Baalów. Przecież teraz poślij, a zbierz do mnie wszystkiego Izraela na górę Karmel i proków Baalowych 450, przy tym proków Gajowych 400, którzy jadają z stołu Jezabeli. Posłał tedy Achab do wszystkich synów izraelskich i zebrał te proroki na górę Karmel. A przystąpiwszy Eliasz do wszystkiego ludu, rzekł: i długoż będziecie chramać na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. I nie odpowiedział mu ludki słowa. Droga Tersto, jakie mocne słowa Eliasz się zdobył powiedzieć. 850 fałszywych kapłanów i proroków przeciwko niemu, prawda? A on tylko sam stanął i tak potrafił powiedzieć. I długo będziecie chramać na obie strony? Albo za Bogiem, albo za Baalem. A widzimy, oni tak trochę Bogu, trochę Baalowi służyli. No i teraz Eliasz się zdobył i takie słowa powiedział. Ale mało tego, później jak widzimy, zostały te ofiary składane. Przy tych ofiarach doszło do wielkiego pogromu. Jak Bóg przyjął ofiarę Eliasza, a ofiarę właśnie Baala, przecież Bóg nie mógł przyjąć. Więc dlatego od razu widzimy, kazał powybijać tych wszystkich baalowych proroków, zwiatelstwo. Więc dlatego widzimy, że to były potężne słowa Eliasza. Były słowa wypowiedziane na czasie, które właśnie oderwały, można powiedzieć, serca Izraelitów od bałwochwalstwa. Pozwoliły oczyścić Samarię z fałszywych proroków Baalowych. Drogiaterstwo, to były również słowa mocne, wypowiedziane na czasie. Drogiaterstwo, mamy znowu jedne bardzo ciekawe słowa na czasie powiedziane, a słowa te zapisane są w 2 Samuelowej, 12 rozdział od 1 wersetu. 2 Samuela 12, od 1 jest popisane pewne wydarzenie, jak przyszedł prorok Natan napominać króla Dawida, gdy Dawid popełnił ciężki grzech. Przecież posłał Pan Natana do Dawida, który wszedłszy do niego, rzekł mu: dwaj mężowie byli w jednym mieście, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i wołów bardzo wiele, a ubogi nie miał jedną owieczkę, jedno mało, które był kupił i chował ją, że urosła przy nim także i przy dziadkach jego, z bochna jego jadała i z kubka jego pijała i na łonie jego sypiała, a była mu jako córka. A gdy przyszedł gońca bogatego, żałował wziąć z owiec swoich albo z wołów swoich, aby nagotował łódź tego ściowi, który był do niego przyszedł, ale wziął owieczkę męża onego ubogiego i nagotował je mężowi, który był do niego przyszedł. Wtedy zapaliwszy się gniewem Dawid na onego męża, bardzo rzekł do Natana: jako żywy Pan, że godzin śmierci jest ten mąż, który to uczynił. Owce nagrodzi czworako, przeto, iż to uczynił, a nie żałował go. Drogi aterstwo, przypatrzmy się. Natan otrzymał polecenie od Boga, żeby poszedł napomnieć Dawida, gdy Dawid zgrzeszył. Ale widzimy, jak on go napomniał, to też. Nie każdy by tak chyba umiał napomnieć, prawda? To by była wielka sztuka króla pójść napomnieć. No i teraz nie powiedział mu wprost: ty bezbożniku, ty cudzołożniku. Ale mówi: jak ty byś osądził takiego człowieka, który taką rzecz uczynił? Jak ty byś go sądził? Jak Dawid to usłyszał, to od razu się oburzył. Mówi: dajcie mi tego człowieka, ja wiem, na co on zasługuje. Ja go ukarzysz, ja wiem, na co on zasługuje. Czterokrotnie musi wynagrodzić krzywdę, ale mówi: śmierci jest godzien taki człowiek. A nie wiedział, to sam na siebie wyrok wypowiada. Później Natan mówi: to ty jesteś tym człowiekiem, wiesz? Przedstawił Dawidowi całą sytuację, ale Dawid był mężem według serca Bożego. Dlaczego? Bo on nie starał się szukać winowajców innych, tylko jak powiedział: zgrzeszyłem Panu z miejsca. Bogaterstwo, to był charakter właśnie, na który Dawid sobie mógł pozwolić, właśnie tylko Dawid tak mógł powiedzieć. Bo przypatrzmy się, czy ludzie zawsze tak się przyznają od razu do winy. Jak Dawid, że zgrzeszyłem Panu. On nie starał się szukać winowajców, bogaterstwo. Bo jak weźmiemy w raju, nawet pierwszą parę rodziców, to czy tak się przyznawali do winy? O nie, mówi, niewiasta, którą mi dałeś, to ona mi do tego skłoniła. I mówi: ja jadłem dlatego, że niewiasta. Taką niewiastę mi, Boże, dałeś i dlatego ona mnie do tego sprowokowała. A niewiasta mój wąż mnie do tego pobudził. To nie jest moja wina. Prawda? W ten sposób. I dlatego jeden z poetów tak się wyraził, że w każdym języku świata to jest najtrudniej wypowiedzieć dwa słowa. Moja wina. Najtrudniej właśnie powiedzieć. Ale widzimy, Dawid się na to potrafił zdobyć. Ale z drugiej strony możemy zauważyć rozsądek Natana. Nic dziwnego, że bracia i siostry pamiętają, że wierny sługa wypowiedział takie mądre słowa w karności. I tam jest taki nagłówek, bracie sobie przypomną, napominanie. Należy jak? Do wszystkich czy nie do wszystkich? O, widzimy, to jest ciekawe. Przecież Pismo Święte mówi, napominajcie jedni drugich na każdy dzień. A tam jest rada, że napominanie nie należy do wszystkich. Dlaczego? Tam wyjaśnia, uzasadnia tą rzecz. Że napominać budująco nie wszyscy potrafią. Nie wszyscy umieją napominać w budujący sposób. Taki sposób budującego napomnienia to u Natana możemy zauważyć. Jak on umiał właśnie mądrze napominać to wiaterstwo. Jak skuteczne było jego napomnienie. I dlatego widzimy, że jest tym pokazana również dla nas lekcja w Dawidzie, jak myśmy powinni przyjmować napominanie. Tak jak Dawid przyjął. To od nas też jest wymagane, żebyśmy umieli przyjąć napomnienie. To też jest sztuka, drugiaterstwo. Żeby przyjąć. Dawid nie usiłował wybielać się absolutnie, drugiaterstwo, albo spychać sobie winy na kogoś innego. Krótko od razu odpowiedział, zgrzeszyłem Panu. Prawda? I dlatego widzimy, że to był mąż według serca Bożego. Drugiaterstwo jeszcze jest jedna rzecz, którą w Nowym Testamencie znowu mamy. Zapisane jest w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, weźmiemy sobie sławne kazanie apostoła świętego Pawła w Areopagu. Tu jest właśnie opisane od 22, tylko sobie fragment przeczytamy, 22, 23. Wtedy Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, z każdej miary was widzę nadar nabożnych. Apostoł Paweł tak pochwalił Ateńczyków, bo, ale przed tym jest opisane, że jak chodził w Atenach po tych świątyniach i zobaczył, ile tam jest bałwochwalstwa, to się serce w nim poruszało, wnętrzności się w nim poruszały, widząc miasto takie wielkie bałwochwalstwo w tym mieście. Ale on nie powiedział im tego w ten sposób, jak stanął, bo długo tam by przemawiał, gdyby tak powiedział. Wiecie, jak gdziekolwiek przyszedłem w Azji, to nigdzie nie spotkałem takiego bałwochwalstwa, jak tu w Atenach. Prawda? To by długo mi moi pozwolili. Ale on mówi, że widzę, że jesteście bardzo nabożni. Ale przechadzając się, przypatrując waszym nabożeństwom, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznajomemu Bogu, którego wtedy nie znając chwalicie, tego ja wam opowiadam. Mówi, że dużo widziałem ołtarzy, ale szczególnie mówi, zauważyłem jeden ołtarz nieznajomemu Bogu. Widzimy, że tam było dużo bogów, to bracia wiedzą, mitologia się czyta, był Bóg Słońca, Bóg właśnie Ziemi, Bóg z wojny, Bóg pokoju i tak dalej, Bóg urodzaju. To wszyscy właśnie bogowie, nawet Petronius, główny bohater, Quo Vadis, Henryka Sienkiewicza, to się tak wyraził, że w Atenach łatwiej spotkać Boga niż człowieka. Więc dlatego widzimy, że tyle bogów właśnie było. I apostoł Paweł jednak to wykorzystał i mówi, widzę, że jesteście bardzo nabożni, bo dużo macie bogów i dużo ołtarzy. Ale mówi, jeden ołtarz szczególnie, nawet nieznajomemu Bogu chcecie służyć. Nawet Boga, którego nie znacie i chcecie chwalić, to bardzo mnie to zastanowiła wasza pobożność. I o tym nieznajomym Bogu chcę wam coś powiedzieć. Były to słowa znowu według czasu powiedziane, prawda? W stosownej chwili i we właściwy sposób. On właśnie mógł dopiero coś o tym Bogu, który stworzył niebo i ziemię, mógł dopiero powiedzieć, właśnie podkreślając najpierw ich pobożność. To ich właśnie pobudziło do słuchania, że oni chcieli właśnie słuchać. Chcieli właśnie słuchać tego, co on chce właśnie powiedzieć. Chociaż nie słuchali go do końca, ktoś powiedział, że jego kazanie było chybione. Bo tam jest powiedziane, że jak doszło do, jak zaczął Jezusie mówić o zmartwychwstaniu, to oni się skojarzyli z początku, że on znowu opowiada im takich bogów, jak Grecy wierzyli. Bo zmartwychwstanie, to oni uważali to jakaś bogini, bo Anastazis, po grecku właśnie zmartwychwstanie, to oni zrozumieli, że Jezus to jest Bóg, a Anastazis to jest bogini. Ale jak zrozumieli, że on mówi o zmartwychwstaniu, że Jezus z martwych powstał, przerwali mu to przemówienie, nie chcieli dalej słuchać. Grecy nie chcieli właśnie słuchać o zmartwychwstaniu, bo przecież jak wierzyli w duszę nieśmiertelną, to po co zmartwychwstanie? Prawda? I dlatego ktoś powiedział, że było kazanie chybione, ale nie, drugiaterstwo. Tam nie było chybione kazanie, bo przecież kilka osób uwierzyło tam. Nawet z tego kazania jest powiedziane, że znaczy przyjęli Ewangelię, kilka osób przyjęło. Co z tego, jakby on tam przemówił? Widzimy, jeżeli by tam, tak jak było kiedyś w Ameryce, bracia opowiadali, że konwencję urządzili bracia, rozplakatowali, że będzie konwencja publiczna, publiczne wykłady będą. I wtedy na te zebranie to tylko się zgłosiło kilkunastu braci i jedna światowa osoba. To miał być dla światowych, program dla światowych osób miał być. No i teraz ten program, jaki był zaplanowany, bracia kontynuowali. I ta jedna osoba przyjęła prawdę. No to jak opłaciło się tę konwencję organizować, czy nie? Bo co z tego? No jakby z drugiej strony weźmy z drugiej strony. Jakby tak 1000 osób przyszło, ale nikt prawdy nie przyjął, to co? Kiedy lepsza, korzystna sytuacja bardziej Chociaż przyszła jedna i ta jedna osoba przyjęła prawdę, prawda? To się opłaciło. Więc dlatego tak samo i kazanie apostoła Pawła nie było chybione, bo chociaż tam dużo filozofów nie przyjęli, ale niektórzy właśnie przyjęli Ewangelię i to było też kazanie i jego słowa były na czasie wypowiedziane, które tam wypowiedział właśnie tych wielkich filozofów. A jeszcze mamy jeden przykład ciekawy, tak jak powiedziałem. Znowu człowiek, który nie był Izraelitą, nie był chrześcijaninem, w Starym Testamencie, który też zdobył się na słowa na czasie wypowiedzieć, słowa na czasie powiedziane. Mamy to napisane w prorocie Daniela, w 6 rozdziale, a werset 16 weźmiemy sobie. Tam jest opisane właśnie, że Daniel, gdy był właśnie wiernym sługą króla Dariusza, to znaleźli się tacy, którzy chcieli mu zaszkodzić. Ale nie wiedzieli jak. Mówi, że on jest tak wierny we wszystkim, że nie ma co... Ale mówi coś w zakonie Boga Jego, byśmy znaleźli, to byśmy może coś go podchwycili w czym. Zauważyli, że Daniel codziennie otwiera sobie okna w kierunku Jerozolimy i się modli, prawda? Modli się w kierunku Jerozolimy. To oni poszli do króla i mówi, królu, ty wiesz co? Ty masz autorytet w kraju, ale byśmy mogli ci podnieść autorytet jeszcze. W jaki sposób wiesz, żebyś taki dekret wydał, przecież masz takie prawo, że przez miesiąc czasu nikt się nie modlił do żadnego Boga, tylko do ciebie. To wtedy autorytet twój wzrośnie. Ty będziesz najważniejszym Bogiem. Nieświadomy król zgodził się, nie podejrzewając żadnego podstępu. Jak tylko widzimy, on ten dekret wydał, to myśleli teraz, oni teraz na Daniela polują. Ale Daniel dowiedział się przecież o tym dekrecie. Czy zmienił tok postępowania? Ktoś z braci może, my, gdyby dla nas opadło, byśmy wiedzieli tak, ale żeby nie gorszyć, to zamknę sobie okno, firankami zasłonię, prawda, czy storami i wtedy już będę bezpieczniejszy, prawda? A Daniel nie zmienił. Normalnie, tak jak przed tym okno, przy otwartym oknie się modlił, tak dalej. A oni tylko na to czekali. Przychwycili od razu, mówi, królu, wydałeś dekret taki, prawda? A teraz mówi, Daniel, mówi, znalazł się taki, który łamie twój dekret. No to król dopiero zrozumiał. Całe właśnie obłudne postępowanie tych swoich właśnie sług. No i teraz chciał jakoś bronić Daniela. A oni mówią, nie, królu, raz wydany dekret przez króla musi być zachowany, bo jak złamiesz dekret, to nie możesz być królem. No i wtedy jest powiedziane, że król musiał się zgodzić na to, że do dołu lwiego miał być wrzucony Daniel. A drugie, też co wiemy, że to nie były lwy tresowane. Bracia może widzieli w cyrku, że są pogromcy, którzy idą do lwów, normalnie do klatki, ale to są lwy tresowane, karmione specjalnie. One są, widzimy, ćwiczone. A przecież to były dzikie bestie, które tam właśnie były w dole, jeszcze przegłodzone na to, żeby właśnie Daniela od razu schrupały. No i teraz jest powiedziane, że jak Daniel, król bardzo się martwił tym, że musi wykonać swój własny dekret, który nieświadomie wydał. I teraz jest powiedziane, wtedy król rozkazał, aby przywieziono Daniela i wrzucono go do dołu lwiego. A król mówiąc, rzekł do Daniela, Bóg twój, któremu ty ustawicznie służysz, ten cię wybawi. Plagiaterstwo, czy to były słowa na czasie wypowiedziane? Plagiaterstwo też. To były słowa według czasu, jak Salomon mówił, powiedziane. Na pewno te słowa możemy sobie wyobrazić, że chociaż Dawid wierzył, Daniel wierzył w Boga i wierzył w Bogu. Ale takie słowa to dodały dużo otuchy Danielowi, czy nie tak? W takiej krytycznej chwili Daniel też rozumiał, że król nie mógł zmienić swojego dekretu. Padł ofiarą nieświadomości swojej własnej. Podstępu. I dlatego też król tylko dał pociechę taką Danielowi, jak Daniel był do dołu, miał iść. Mówi, Bóg twój, któremu ty ustawicznie służysz, ten się wybawi. Plagiaterstwo Daniel, na pewno to były dla niego mocne słowa pokrzepienia, bo Daniel sobie na pewno pomyślał, jeżeli król pogański ma takie zaufanie do mojego Boga, to czy ja mam mieć mniejsze? Na pewno zrozumiał, że chyba te słowa musiały być wielkim pokrzepieniem. To były słowa według czasu powiedziane i one były bardzo pożyteczne dla Daniela. I później jest powiedziane, że król kazał zaprezentować w dół. No i teraz widzimy, że nic nie jadł. Nie spał całą noc, rano. I pyta się. Nie spodziewał się słyszeć głosu Daniela. Ale taka iskierka wiary musiała tlić się w jego sercu, prawda? Bo inaczej to by nie zawołał w próżnię. Danielu, sługo Boga żywego, czy Bóg, któremu służysz, wybawił cię od lwów, czy nie? I się Daniel odezwał, to król się bardzo ucieszył. Spodziany kazał szybko wyciągnąć Daniela, a teraz ci, co skarżyli na niego, mówi, teraz na was z kolei jest. Ciekawe, czy wy będziecie uratowani. Jest powiedziane, zanim jeszcze dolecieli do dołu, to już kości ich były pogruchotane. Więc dlatego widzimy, że nawet król pogański w tym wypadku zdobył się na słowa według czasu, do wiaterstwa wypowiedziane. I dlatego też możemy znaleźć wiele jeszcze innych takich przykładów. Jeszcze jeden sobie przykład taki znajdziemy z życia apostoła Pawła. Z życia apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział. Tam jest też tak opisane, 19 rozdział od 35 wersetu. Odczytamy sobie. Że gdy Paweł się znalazł w Efezie, Paweł i Sylas, inni bracia właśnie, tam Aleksander, to wtedy jest powiedziane, że chcieli ich tam po prostu, ponieważ wystąpili przeciwko Dianie Efeskiej. I Demetriusz, ten, który robił te posągi, właśnie te wizerunki bogini Diany i te posążki świątyni Diany, bogini Diany, to wielki rozruch w mieście uczynili Efezie. Na całe gardło krzyczeli, wielka jest Diana Efeska i żeby wszystkich właśnie podburzyć, żeby uśmiercić apostoła Pawła. Ale teraz jest powiedziane, że pisarz miejski powstał w Efezie, osoba urzędowa zacna, który tak powiedział. Mężowie efescy, i któryś jest człowiek, co by nie wiedział, iż miasto efeskie opiekuje się kościołem wielkiej bogini Diany i obrazem, który spadł od Jowisza. A ponieważ się temu nikt sprzeciwić nie może, słuszna, abyście się uspokoili, a nic skwapliwie nie czynili. Albowiem przywiedliście tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami bogini waszej. A jeśli Demetriusz i ci, którzy z nim są rzemieślnicy, mają co przeciw komu, wszak bywa prawo, są też starostowie, niechże jedni drugich pozywają. Jeśli się też o czym innym pytacie, to się może w porządnym zgromadzeniu odprawić. Ale trzeba się obawiać, abyśmy oskarżeni nie byli o rozruch dzisiejszy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, z której byśmy mogli zdać sprawę, żeśmy się tu zbiegli. A to powiedziawszy, rozpuścił ono zgromadzenie. Drogi aterstwo, były też te słowa według czasu powiedziane, czy nie? Widzimy, że jak wszystko tak krzyczało, niektórzy zbiegli się, nie wiedzieli po co nawet. I tylko wszystko właśnie szalało, kogo tu w ręce podchwycić i żeby go rozerwać po prostu w kawałki. To wtedy pisarz, urzędowa osoba stanął i wtedy przemówił do tych ludzi, prawda? W sposób rozsądny i rozładował tę napiętą sytuację. Prawda? Jak mądre te słowa były i one znowu, widzimy, uspokoiły ten motłoch. Wzburzony właśnie uspokoiły i uchroniły od wielu właśnie przykrych konsekwencji apostołów właśnie, apostoła Pawła i tak samo innych braci. Więc też możemy zauważyć, że boskie kierownictwo też tu było, że Bóg użył tego człowieka, aby uspokoił ten właśnie zbuntowany lud, czy nie tak? Podburzony właśnie lud. I dlatego Pismo Święte dostarcza nam wiele przykładów takich słów według czasu powiedzianych, ale dla kontrastu, drogie aterstwo, myśmy przytaczali słowa według czasu powiedziane, ale Pismo Święte mówi również o słowach, które nie według czasu były powiedziane. Słowa, które były tak powiedziane niestosowne po prostu. No, do niczego, jakbyśmy powiedzieli, nie nadające się, a nawet były po prostu, które nie znalazły absolutnie żadnego uznania i one były niestosowne, słowa nie według czasu, jakbyśmy mogli powiedzieć. I też takie są przykłady. My sobie niektóre przytoczymy. Jest opisane takie jedno wydarzenie w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 13 werset. 12 rozdział Łukasza, werset 13. Mówi tak. I rzekł mu niektóry z ludu: nauczycielu, rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Jest to powiedziane, że Chrystus przemawiał o Królestwie Bożym. Bardzo głębokie nauki Boże wykładał. I w tym czasie, jak Chrystus takie piękne nauki wykładał, to się jeden wyrwał jak Filip z konopi i takie kontrastowe pytanie dał naszemu Panu. Po prostu takie życzenie naszemu Panu. Mówi tak. Nauczycielu, rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił spadkiem, prawda? Majątkiem. Ale mu on rzekł: człowiecze, któż nie postanowił sędzia albo dzielca między wami? I rzekł do nich: patrzcie, aż cieszy się łakomstwa, gdyż nie w tym, że kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. Drogi aterstwo, były to słowa według czasu powiedziane? Chrystus mówi takie poważne nauki, a ten wyrwał się i mówi, że panie, ja bym chciał, żebyś pomógł mi majątkiem się podzielić. Chrystus się nie chciał, bo drogi aterstwo, jeżeli są ludzie samolubni, to żeby ktokolwiek chciał podzielić, to czy podzieli tak, żeby zadowolić jednego i drugiego, zawsze ktoś będzie miał pretensje, prawda? I dlatego Chrystus nie chciał się podjąć, ale w ogóle sama niestosowna chwila w ogóle była, takie słowa i z takim żądaniem się zwracać naszego Pana. Ale że są te rzeczy, się powtarzają, drogi aterstwo, to ja podam taki przykład współczesny, drogi aterstwo, podobny.